Błękitna parasolka. Jesteśmy z siostrą Barbarą na przejażdżce konnej nad Wisłą. Moja kara swobodnie wjeżdża do wody, a ja, trzymając się supła na ogonie, płynę za nią jak za motorówką. Kasia, małoletnia klacz Baśki, ma opory przed płynięciem. Zawracam więc z powrotem na brzeg do Barbary. I co robimy, siostrzyczko? Pytam. Wracamy do domu, odpowiada. Mam inną propozycję, mówię. Zamieńmy się na konie. Barbara godzi się i tym prostym sposobem popłynęliśmy na wiklinową wysepkę. Po drugiej stronie wyspy znajdowała się przepiękna plaża, a za nią nurt wiślany. Tuż przed nami płynie statek o nazwie Bajka, który znam z Żoliborza. Na górnym pokładzie jest pełno pasażerów i machają do nas rękoma. Na statku panuje wielkie zadziwienie, gdyż z perspektywy pasażerów bajki wygląda tak, jakby nasze koniska buszowały na środku rzeki. Wtem słyszę huk silnika motorówki. Ale to nie motorówka. To pojazd napędzany śmigłem samolotowym. Ślizga się po wodzie ze znaczną prędkością. Patrzę z zachwytem na ten wodno-lotniczy ślizgacz. Teraz ja podskakuję na brzegu i wymachuję rękami w kierunku pojazdu. Proszę sobie wyobrazić, że ten ślizgowiec zakręca i ląduje przy naszym brzegu. Wysiada z niego wysoki pan ubrany na sportowo w kamizelce ratunkowej. Śmigło powietrzne ślizgowca dla bezpieczeństwa jest opasane siatką ze stalowego drutu. Pytam wodnego pilota, czy mógłbym dotknąć pojazdu. Ale zamiast odpowiedzi słyszę pytanie. A skąd to wy, moje dzieci, tutaj, na środku Wisły? Pyta. Bo my, wielmożnego pana, jesteśmy takie same wodne stworki, jak szanowny pan, odpowiada kpiarsko Barbara. Tylko pan się napędza końmi mechanicznymi, a my jak na razie mamy tylko koniki tradycyjne. Jeśli jednak pan łaskaw spojrzeć, to nasze szkapiska są nie tylko przedniej rasy, ale i umiejętnie pływają. Może troszkę wolniej od pańskich mechanicznych, ale za to z jaką klasą? Twarz wodnego pilota opromieniała wielkim uśmiechem. Inżynier kołodziejski jestem. Przedstawił się, wyciągając dłoń do Barbary. Pochylił się jeszcze i pocałował ją w czoło, a następnie podał rękę mnie i mocno nią potrząsnął. Tą wspaniałą, wiślaną przygodę zakończyliśmy wyścigiem koni mechanicznych z naszymi dwoma, starą Karą, która pamiętała bitwę warszawską, i trzyletnią Kasią. Była jedna różnica. Inżynier kołodziejski prowadził swój pojazd po nurcie Wisły, a nasze koniska szły galopem po wale wiślanym. Wyścig zakończył się w Gassach, gdzie nurt wiślany podbiegał prawie pod sam wał. Pan inżynier uznał, że wyścig wypadł na remis. Pożegnaliśmy się w wielkiej przyjaźni, otrzymując zaproszenie na jedną z wodnych przystani warszawskich. W tym miejscu pragnę poinformować Państwa, że komplety Gimnazjum Zamojskiego, na które uczęszczałem w Warszawie, odbywały się m.in. u Państwa Kołodziejskich, a moim wspaniałym kolegą pozostawał zawsze syn inżyniera Kołodziejskiego, Janusz Kołodziejski. Ale wracając jeszcze do mojego dzieciństwa. Koniec roku 1938 i cały okres do września 1939, czyli do zaatakowania Polski z dwóch stron przez Niemców i Sowietów, pamiętam jako gwałtowny zwrot w swoim życiu. Ten zwrot to uświadomienie sobie zagrożenia dla Polski. Stryj Witalis otrzymywał listy od kolegów Niemców, z którymi utrzymywał stały kontakt od czasów studiów w Mittweidzie. Koledzy Niemcy pisali do stryja z przerażeniem, że Polska zostanie zaatakowana po dojściu Hitlera do władzy w roku 1933. Stryj, będąc w Łęk-Pelin, dzielił się z nami tymi informacjami. Tato z mamą wierzyli stryjowi, ale mieli nadzieję, że do wojny nie dojdzie. Mama powiesiła w pokoju sypialnym bardzo piękny, charakterystyczny obrazek Matki Boskiej Ostrobramskiej z lampką oliwną. Pod obrazem lampka oliwna paliła się zawsze w Łęk-Pelin, aż do 4 czerwca 1945 roku, dnia, kiedy żołnierze sowieccy rozstrzelali mojego ojca. W tym czasie ja leżałem w szpitalu wojskowym w Meppen, gdzie stacjonowała dywizja generała Maczka. Leczono mnie tam na gruźlicę. Miałem krwotoki płucne po niemieckiej niewoli w Lambsdorfie. Jednocześnie w trakcie pobytu w szpitalu zapisałem się do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego w Haren-Ems w Maczkowie. Ale z powodu choroby niewiele uczęszczałem do szkoły. Wstydziłem się przyznać do choroby, gdyż gruźlica była w Polsce powszechna, ale i zaraźliwa. Przełom chorobowy nastąpił u mnie dopiero, gdy szpitalik dywizji Maczka otrzymał z Londynu pierwsze fiolki penicyliny. W szkole nie wiedziano, że choruję. Zastanawiano się, czy dać mi promocję do klasy następnej. Zdecydowała opinia nauczycieli od fizyki, matematyki i polonistyki. Oni orzekli, że na lekcjach jestem przeważnie nieobecny. Polonistka stwierdziła, że piszę bardzo ciekawe opowiadania i robię błędy ortograficzne. Fizyk orzekł, że dogłębnie rozumiem zjawiska przyrodnicze i mam łatwość w operacji matematycznej na symbolach, zaś matematyk wydał opinię, że jestem dobry, szczególnie z geometrii i trygonometrii oraz że mam pewną wiedzę z matematyki wyższej. Dostałem jakieś tam świadectwo. Za nieobecność na lekcjach obniżono mi stopień zachowania na 4, a z religii chyba dostateczny. Pokrętne było to świadectwo, ale było. Pod koniec czerwca 1945 roku do szpitala w Meppen przyszła do mnie informacja o śmierci ojca. Lekarz naczelny nie chciał mnie wypuścić do Polski, ale uparłem się. Wiedziałem, że dwie kobiety, matka i siostra Barbara, nie poradzą sobie w Łękpelin same. Opuściłem Maczków i Meppen bez specjalnych pożegnań. Może nieładnie, tylko profesorowie od fizyki i chemii wiedzieli o moich problemach, ale każdy miał wtedy te same problemy. Wracać do okupowanej ojczyzny, czy nie wracać? Jedni wrócili, inni pozostali w zachodnim wolnym świecie. Czy całkowicie wolnym? Do dzisiaj nie wiem. Po powrocie najprzychylniejsza dla mnie była szkoła Wawelberga. Przeszedłem jakieś kursy wstępne z wynikiem dobrym i przyjęto mnie na pierwszy rok. Tu poznałem znakomitość, profesora doktora Zienkowskiego i zostałem jego młodszym asystentem. Miałem nawroty choroby płucnej, w której pomagała mi penicylina dla studentów ze Szwecji. Przy dużym wysiłku intelektualnym wróciły gwałtowne bóle głowy, aż do utraty świadomości na wykładach. Nie wiem skąd, ale w szkole dowiedziano się o moim akowskim pochodzeniu. Student o nazwisku Guś, który działał w kierunku usuwania ze szkoły Wawelberga studentów z pochodzenia ziemianinów i akowców. Ale Wawelberg lepiej się bronił przed najazdem czerwonych niż Politechnika Warszawska. Wykładowcy Wawelberga nie reagowali na zmiany polityczne. Bronili się bardzo długo. Pamiętam, że dopiero na trzecim roku pojawił się wykładowca o nazwisku Kielan, który wykładał podstawy łączności. Natychmiast zaczął prześladować studentów o nastawieniu patriotycznym. Rektor Wawelberga jednak szybko zajął się Kielanem od strony merytorycznej. Kielan dowiedział się od rektora Uznarowicza, że powinien prowadzić wykłady, do których jest przygotowany, a nie dyktować studentom całe rozdziały z tej czy innej książki. Dziś trzeba wyraźnie powiedzieć, że uczelnia Wawelberga znakomicie długo broniła się przed okupacją czerwonych. Politechnika Warszawska upadła wcześniej. Nadano jej tytuł Czerwona Politechnika. Wawelberga postanowiono zniszczyć, włączając szkołę w obszar Politechniki Warszawskiej. Tymczasem i na Politechnice zaczęły się ruchy wolnościowe. Pierwszą sprawą była sprawa profesora Zienkowskiego. Czerwoni politechniczni studenci oskarżyli Zienkowskiego o to, że powiedział na wykładzie: światło pochodzi od Boga, a nie od słońca. Po tym zaczęto usuwać znakomitego profesora z pracowni fizyki doświadczalnej. Tymczasem znaleźli się obrońcy. Ponownie przyjęto Zienkowskiego na stanowisko profesora Politechniki. Pismo Ministerstwa Szkół Wyższych wręczyłem osobiście profesorowi w szpitalu na łożu śmierci. Walka z komunizmem tymczasem trwała. A może trwa jeszcze? Andrzej Cielecki.